Jakub wahał się, czy pójść do Egiptu, mimo że został tam zaproszony przez swego ukochanego syna Józefa, a także przez władcę Egiptu, Faraona. Jakub pamiętał o tym, że Bóg ostrzegał jego dziadka Abrahama, aby trzymał się z dala od Egiptu. I takie samo polecenie otrzymał ojciec Jakuba, Izaak. Dlatego Jakub wahał się. Nie był pewien, czy może opuścić Kanaan i wywędrować do Egiptu. Jakub, Izrael, postanowił zwrócić się w tej sprawie do Boga. W pierwszym wierszu 46 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem, a gdy przybył do Beerszeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego Izaaka. Jakub przybył do Beerszeby i złożył Bogu ofiarę. Pamiętamy, że kiedy Jakub po raz pierwszy opuszczał ziemię Kanaanu, nie myślał o Bogu. Uciekał przed gniewem swojego brata Ezawa. Uciekał przed Bogiem. Teraz sędziwy Izrael postępuje zupełnie inaczej. Nie jest już podobny do tamtego młodego Jakuba, polegającego na własnym sprycie, na własnych siłach. Izrael jest już innym człowiekiem, człowiekiem ukształtowanym, przemienionym przez Boga. Jakub, Izrael, nie uczyni teraz żadnego ważnego kroku bez pytania się Boga o kierunek. Myśli o Bożych nakazach, o Bożych obietnicach. Zadaje sobie pytanie, co stanie się z Bożymi obietnicami, kiedy opuszczę Kanaan? Co stanie się z tą ziemią, obiecaną nam jako wieczne dziedzictwo? Czy mój ród nie poniesie szkody, kiedy pójdę do Egiptu? W jaki sposób zwieńczona zostanie linia rodowa Abrahama i Izaaka? Jakub obawia się, aby nie popełnić błędu. Ze swoim problemem zwraca się do Boga. Zatrzymuje się w Beerszebie, składa Bogu ofiarę i Bóg przemówi do Jakuba. Wskaże mu drogę, pokieruje jego krokami. Drogi słuchaczu, zastanówmy się, czy w naszym życiu jest czas na refleksję, na zadawanie sobie pytań, czy jest czas na rozmowę z Bogiem, na szukanie Jego kierownictwa, na poznawanie i wypełnianie Jego woli. Czy nie jest tak, że często, mimo iż uważamy się za chrześcijan, prawdziwych uczniów Chrystusa, postępujemy według własnego widzimisię, kierujemy się swoimi interesami, pragnieniami, ambicjami, nie pytając Boga o zdanie, nie prosząc Go o przewodnictwo. Jakub złożył ofiarę w Beerszebie, jakby mówił Bogu: oto jestem, by Ci służyć. Wszystko, co mam, składam Tobie w ofierze. Cała moja rodzina, cały mój dobytek należą do Ciebie. Panie, wskaż nam drogę. Ukaż nam, czy mamy pójść do Egiptu, czy taka jest Twoja wola. To jest właściwa postawa człowieka wiary. Powinniśmy postępować podobnie jak Jakub, Izrael. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Izrael złożył Bogu ofiarę i Pan objawił się mu w Beerszebie. Od drugiego wiersza 46 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: Jakubie, Jakubie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, rzekł do niego Bóg: jam jest Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię się tam wielkim narodem. Teraz Jakub wie, że jego wędrówka do Egiptu jest zgodna z wolą Bożą. Bóg obiecuje Jakubowi: uczynię cię tam wielkim narodem. Ta obietnica żywego Boga, jak wszystkie jego obietnice, wypełni się po latach. Mówi o tym następna księga Starego Testamentu, Księga Wyjścia, gdzie czytamy na początku: synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił. Gdy rządy w Egipcie objął nowy faraon, rzekł do swego ludu: oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Możemy powiedzieć, że w Egipcie nastąpiła prawdziwa eksplozja przyrostu naturalnego wśród synów Izraela. Dlaczego tak się stało? Bo Bóg złożył obietnicę Jakubowi: uczynię cię w Egipcie wielkim narodem. I Bóg spełnił swoją obietnicę. Posłuchajmy, co jeszcze Bóg obiecał Jakubowi. Czytamy dalej w wierszu 4. Ja pójdę tam z tobą i ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy. Tak się stanie. Bóg wyprowadzi Izraela, tak jak go wprowadzi do Egiptu. Po latach stamtąd go wyprowadzi, już jako naród. Jakub ujrzy wkrótce swego ukochanego syna, Józefa. Będzie żył w Egipcie pod jego opieką i to Józef będzie mu towarzyszył w chwili śmierci. Dalej czytamy od wiersza 5. Potem Jakub wyruszył z Beerszeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które Faraon przysłał dla przewiezienia ich. Jak pamiętamy, Faraon sam zaoferował się, że wyśle swoje wozy, aby rodzina Jakuba mogła przesiedlić się do Egiptu wraz z całym dobytkiem. Synowie Jakuba umieścili swego sędziwego ojca na jednym z wozów, na kolejnych zasiadły kobiety i dzieci i cała rodzina Izraela wyruszyła w drogę. Rozpoczął się kolejny etap w życiu Jakuba. Jego życie możemy podzielić na trzy główne części, przyjmując kryterium geograficzne. Najpierw mówiliśmy o przebywaniu Jakuba w Haranie, potem o jego życiu w Kanaanie, a na koniec śledzić będziemy dzieje Jakuba w Egipcie. Są to nie tylko trzy geograficzne strefy, w których kolejno przebywał biblijny patriarcha. Te trzy etapy życia Jakuba odzwierciedlają także trzy stopnie jego duchowego rozwoju. Przebywanie Jakuba w Haranie, lata jego pracy u wuja Labana, to obraz życia człowieka wprawdzie wierzącego, ale bardzo cielesnego, niedojrzałego. Jakub opuszczał Haran w pośpiechu, uciekał przed swoim wujem, a jednocześnie teściem, a z drugiej strony obawiał się spotkania z bratem Ezawem. W Kanaanie Jakub mocował się z Bogiem. Polegał w dalszym ciągu bardziej na własnych siłach niż na mocy Bożej. Dopiero pod koniec swojego życia, gdy Jakub przekonał się o swojej słabości i w pełni zaufał Bogu, stał się człowiekiem takim, jakim chciał go mieć Bóg. Człowiekiem wiary, mężem Bożym, kroczącym w wierze. Tylko Bóg miał moc, by przekształcić Jakuba w Izraela, człowieka w pełni dojrzałego duchowo. Tak więc, gdy patrzymy na życie Jakuba, widzimy najpierw człowieka bardzo niedojrzałego, cielesnego, uwikłanego w wiele konfliktów, napięć, w dużym stopniu zawinionych przez niego samego. To obraz życia Jakuba w Haranie. Potem, po przeniesieniu się do Kanaanu, Jakub to człowiek już bardziej dojrzały, choć stale polegający na własnych siłach. Dopiero w czasie przesiedlenia się Jakuba do Egiptu, o którym właśnie mówimy, Jakub, Izrael, osiąga duchową dojrzałość, ufa Bogu, polega na jego obietnicach, jest człowiekiem wiary, kroczy na co dzień z Panem. Zastanówmy się, na jakim etapie duchowego rozwoju znajdujemy się dzisiaj my, ja i ty, drogi przyjacielu. Nie możemy zapomnieć, że Bóg chce nas kształtować, chce nas przemieniać, podobnie jak ociosywał i formował Jakuba. Bóg pragnie, byśmy jako wierzący byli ludźmi dojrzałymi duchowo. Pragnie, byśmy ufali Jego Słowu, polegali na Jego obietnicach, na Jego mocy. Bóg pragnie, byśmy pamiętali o Nim i kroczyli z Nim na co dzień, wzrastając w poznaniu i wypełnianiu Jego woli, doświadczając Jego miłości i dzieląc się Bożą miłością z naszymi bliźnimi. Rodzina Jakuba wyruszyła w drogę do Egiptu. Od 6 wiersza 46 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył Jakub do Egiptu wraz z całym swym potomstwem. Wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki, całe swe potomstwo. Uciekając przed klęską głodu, Jakub wraz z całą rodziną i z całym dobytkiem przeniósł się do Egiptu. W następnych wierszach 46 rozdziału Księgi Rodzaju, począwszy od wiersza 8, wymienione są imiona synów, wnuków, córek i wnuczek Jakuba. I tak czytamy najpierw o pierworodnym Rubenie i o jego synach, potem o Symeonie, Lewim, Judzie i o ich potomstwie i tak dalej. Znajdujemy tu pełną imienną listę potomków Jakuba Izraela. Jest to bardzo ważna lista, bo ta linia rodowa biegnąca od Jakuba to linia genealogiczna prowadząca aż do Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Linia ta biegnie poprzez cały Stary Testament, a imiona, które tu znajdujemy, występują także w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza i Łukasza, gdzie podany jest rodowód Jezusa ze strony matki i ojca. Na koniec spisu imion potomków Jakuba, podanego przez 46 rozdział Księgi Rodzaju, czytamy w wierszu 26. Wszystkich, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, a którzy wyszli z jego bioder, było ogółem oprócz żon synów Jakuba 66. Liczba 66 najbliższych krewnych Jakuba nie obejmuje żon jego 11 synów. Podobnie, gdy w następnym wierszu czytamy o rodzinie Józefa, mowa jest tylko o nim i o dwóch jego synach. Czytamy: synów zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było 70. 67 wraz z Jakubem przybyłych plus Józef i jego dwóch synów to 70 najbliższych krewnych w rodzinie Jakuba. Tyle liczył ród Jakuba Izraela na początku jego pobytu w Egipcie. Potem ród ten rozrośnie się zgodnie z Bożą zapowiedzią do rozmiarów wielkiego narodu. Wszyscy potomkowie Jakuba wymienieni są w 46 rozdziale Księgi Rodzaju po imieniu. Czy imiona te są tak ważne, że poświęcono im aż tyle miejsca w zapisie biblijnym? Tak, imiona potomków Jakuba to bardzo ważna dla nas informacja. Przecież są to imiona należące do linii genealogicznej Mesjasza, Chrystusa. Jest też druga ważna przyczyna, dla której imiona te zapisane są w Biblii. Pomyślmy o naszych zwyczajnych księgach w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie zapisywani są wszyscy obywatele danego miasta, danej miejscowości. Każde dziecko, które się rodzi, jest zapisywane w księgach odpowiedniego urzędu. Wszyscy w chwili narodzin zostajemy włączeni do linii genealogicznej rodzaju ludzkiego, biegnącej od Adama i Ewy. Należymy do ludzkiej rodziny, ale oprócz naturalnych narodzin są także narodziny duchowe, o których mówi Pismo Święte jako o nowych narodzinach. Człowiek nowonarodzony to człowiek, który dzięki wierze w Jezusa Chrystusa poprzez działanie Ducha Świętego zostaje odrodzony, staje się członkiem Bożej rodziny, rodziny dzieci Bożych. W Biblii czytamy o Księdze Życia, w której zapisane są imiona wszystkich nowonarodzonych, wszystkich, którzy uchwycili się wiarą Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana. Ważnym, najważniejszym dla każdego z nas jest pytanie, czy moje imię jest zapisane w Bożej Księdze Życia? Czy należę do Bożej rodziny? Czy jestem Bożym dzieckiem? Drogi przyjacielu, cudowne jest to, że Bóg zna każdego z nas po imieniu. Jesteśmy dla Niego cenni. On kocha każdego z nas. Pragnie, byśmy wszyscy byli zbawieni. Pragnie, byśmy żyli już zawsze z Nim przez całą wieczność. Końcowy fragment 46 rozdziału Księgi Rodzaju ukazuje nam jedną z najpiękniejszych scen Starego Testamentu. Znajdujemy tu opis spotkania Jakuba z Józefem. Po 20 kilku latach sędziwy ojciec spotyka się ze swym ukochanym synem, którego uważał już za zmarłego. Gdy Jakub wraz z rodziną dotarł do ziemi Goszen w Egipcie, wysłał Judę, by powiadomił Józefa o jego przybyciu. Od wiersza 28 czytamy: wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo szlochał na jego szyi. To piękna i wzruszająca chwila. Józef rzuca się na szyję swego sędziwego ojca i długo szlocha. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz. Jakże wielka to była radość dla sędziwego Jakuba. Liczył on sobie wtedy 130 lat. Z pewnością był bardzo zmęczony długą podróżą, ale Bóg go wzmocnił Jakub mógł cieszyć się teraz spotkaniem z ukochanym synem, odzyskanym po latach rozłąki. Jakubowi będzie dane żyć w Egipcie jeszcze przez kilkanaście lat. Będzie mógł się nacieszyć obecnością Józefa. Będzie mógł przytulić i pobłogosławić także jego synów. Po latach doświadczeń sędziwy Jakub będzie mieszkał w kraju Goszen w pokoju i szczęściu. W końcowych wierszach 46 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy od wiersza 31. A potem Józef rzekł do braci i do całej rodziny swego ojca: pójdę zawiadomić Faraona i powiem mu: bracia moi i rodzina mego ojca przybyli do mnie z Kanaanu. Są oni pasterzami trzód, a jako hodowcy trzód sprowadzili swe owce i woły oraz cały swój dobytek. Kiedy zaś Faraon was zawezwie i zapyta, jaki jest wasz zawód, odpowiedzcie: my, słudzy twoi, trudnimy się od dziecka hodowlą trzód, zarówno my, jak i nasi przodkowie. I wtedy tylko będziecie mogli się osiedlić w Goszen, bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach każdy pasterz trzody. Hodowcy owiec i bydła nie cieszyli się w Egipcie zbyt wielkim szacunkiem. Przybysze z Kanaanu będą więc mogli rozwijać hodowlę swoich trzód w kraju Goszen, nie budząc niczyjego zainteresowania ani zawiści. W przyszłości Faraon uczyni braci Józefa opiekunami wszystkich trzód Egiptu. Potomkowie Izraela będą więc pasterzami w Egipcie, pasterzami prowadzącymi dostatnie i spokojne życie w żyznej ziemi Goszen. Kraj Goszen stanie się na długie lata domem Izraelitów. Po śmierci Józefa Izraelici zostaną niewolnikami w Egipcie, ale Bóg będzie z nimi przez cały trudny okres niewoli. W końcu Bóg powoła Mojżesza, który wyprowadzi Izraela z Egiptu już jako kilkumilionowy naród. Możemy dzisiaj z dalszej perspektywy dostrzec w pełni realizację cudownego Bożego planu ocalenia Izraela. Bóg wysłał Józefa do Egiptu, by przygotować miejsce schronienia dla rodu Jakuba. Bóg jest tym, który daje ocalenie, tym, który zbawia i zapewnia bezpieczeństwo. On jest wielkim, dobrym pasterzem, który chroni i prowadzi swój lud.